To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Bartosz Gałek i zapraszam do słuchania. Stali słuchacze na pewno się nie spodziewali mnie po tej stronie mikrofonu. Dzisiaj porozmawiamy z Piotrkiem Betkierem, architektem, inżynierem i moim starym kolegą. Cześć Piotrek.
Cześć Bartek.
Piotrek, opowiedz nam, jak to jest, że zostałeś architektem? Co do tego doprowadziło? Jak to się stało?
Wiesz, no jestem inżynierem już od wielu lat, pewnie około 8 lat. No i zawsze lubiłem rozumieć szerszy kontekst. Dlaczego tworzymy taki produkt, a nie inny? Jakie są wymagania, też te takie pozafunkcjonalne? Lubiłem słuchać naszych użytkowników, rozważać, jakie są tak zwane trade-offy pomiędzy różnymi rozwiązaniami. No i myślę, że to naturalnie mnie nie doprowadziło do tej roli. A tak konkretnie to w Allegro wiele lat już pracowałem w zespole platformy technicznej. Między innymi byłem właścicielem, liderem technicznym naszego wewnętrznego frameworka, z którego korzysta większość aplikacji w Allegro. W ten sposób nauczyłem się, jakie potrzeby mają inżynierowie, jakie są potrzeby po prostu z różnych stron. Potrzeby od strony platformy, potrzeby od strony inżynierów produktowych. Zrozumiałem, jakie właśnie są trade-offy, takie jak utrzymywalność, jak tworzyć czyste API, jak tworzyć rozwiązania, które potem muszą być utrzymywane przez wiele lat. No i to był chyba taki jeden z powodów. Później też miałem okazję być product ownerem, liderem technicznym naszego projektu adopcji Service Mesha. O tym mówił Darek Jędrzejczyk więcej w poprzednim podcaście, więc nie będę się rozwodził nad tym mocno. No ale tam też miałem okazję patrzeć szerzej ponad pracę jednego zespołu i rozumieć, jak chcemy w ogóle ewoluować naszą platformę i jak powinniśmy rozwijać naszą technologię. Więc myślę, że te doświadczenia jakoś wpłynęły na to, że, no, że podjąłem się tej roli architekta platformy technicznej.
Okej, to może jeszcze powiedz w takim razie w ogóle coś o swoim zespole. Kim jest ta ekipa architektów?
Wiesz, nie ma w Allegro zespołu architektów. Tak naprawdę jestem jedną z dwóch osób, które mają tytuł architekta platformy. U nas jest dosyć duża autonomia w zespołach, czyli zespoły same decydują o swoich technologiach, decydują o tym, jak projektują swoje rozwiązania i pracują blisko właśnie z biznesem, czy w przypadku zespołów platformy technicznej sami są dla siebie menedżerem produktów, które rozwijają. Także rola architekta to nie jest rysowanie UML-i i kazanie komuś kodować zgodnie ze swoją wizją, tylko to jest bardziej szukanie miejsc, gdzie można niewielką pracą mieć duży wpływ na naszą platformę, poprawić produktywność dla naszych inżynierów, spowodować, że będzie platforma gotowa na wyzwania, które nas czekają za parę lat, czy też podzielić się doświadczeniem i spowodować, że pewne projekty, które realizujemy, po prostu mają większą szansę się udać z dużym sukcesem.
Skoro architektura nie jest produktem twojego zespołu, to może powiedz tak już konkretniej, nad jakimi problemami ostatnio się pochylałeś?
No właśnie, praca architekta jest bardzo różnorodna i trochę zależy od tego, co samemu sobie znajdziesz. Dużą częścią roli tej takiej ponad seniorskiej, czyli to jest definiowane jako no, taka rola przywódcza, ale nie menedżerska, tak? Czyli dużą rolą jest też wymyśleć w ogóle, co należy zrobić, czyli zrozumieć kontekst tego, czym się zajmują zespoły, w którą stronę idzie technologia, jakie wyzwania stoją przed naszą platformą i też po prostu znaleźć miejsca, którymi warto się zająć, zastanowić się, jaki będzie zysk z takiego przedsięwzięcia kontra wysiłek, jaki będzie włożony. Także no, dużą częścią jest tak naprawdę wymyśleć i znaleźć te miejsca, którymi warto się zająć. No a potem jak już się znajdzie, no to tu też rola jest dosyć szeroka i trochę zależy od tego, co dana osoba lubi robić i co jest w danym momencie potrzebne. Więc tak może bardziej konkretnie ostatnio badałem zużycie CPU przez nasze usługi w Allegro. Szukałem optymalizacji, które można by zrobić niewielkim kosztem, a które by mocno ograniczyły zużycie zasobów w naszej platformie. No więc to była taka na przykład praca, no taka bardzo niskopoziomowa, gdzie trzeba było rzeczywiście podnieść wiele kamieni, zobaczyć, czym zajmują się usługi, sprofilować, popatrzeć w różne miejsca i podsumować te prace. Część tych optymalizacji zrobić samodzielnie, część przedstawić zespołom, aby to one zrealizowały. Więc to jest na przykład jedno z takich zadań. Inne zadania to są na przykład wspomóc zespół w projektowaniu jakiegoś nowego rozwiązania albo na przykład w migracji. Teraz na przykład mamy dużą migrację z Mesosa na Kubernetesa. No i korzystając z doświadczenia, które miałem w dużych migracjach w Wandamio i w Service Meshu, no pomagałem po prostu zaprojektować ten proces migracji tak, aby był jak najbardziej bezbolesny dla naszych deweloperów. Dużo jest też myślenia o tym, jak powinna wyglądać nasza platforma w przyszłości, czyli mamy jakiś stan teraz, co można by zmodyfikować, aby jeszcze bardziej poprawić produktywność inżynierów, którzy pracują na co dzień, wykorzystują tę platformę do tworzenia produktów Allegro, jak poprawić utrzymywalność tych naszych rozwiązań. Także no, wiele tego typu tematów od kodowania, debugowania problemów i schodzenia bardzo nisko, po udzielanie się w tworzeniu strategii technicznej naszej platformy.
Czyli jesteś takim naszym firmowym detektywem. Chodzisz i zaglądasz w różne miejsca.
Tak, wiesz, ja zawsze lubiłem zaglądać, zawsze lubiłem problemy związane z produkcją, także tak. No i też projektowanie i myślenie bardziej dalekosiężne.
Do pytania o produkcję jeszcze wrócimy. Natomiast padła nazwa Wandamio. Może warto by było naszym słuchaczom wytłumaczyć, co to jest i jak to było z tym Wandamio.
Tak, Wandamio to jest, tak nazywa się nasz wewnętrzny framework. Ja tak naprawdę rodzina bibliotek, w której wykorzystujemy. Kiedy mówię wewnętrzny framework, mam na myśli, to jest tak naprawdę starter do Spring Boota, więc to bazujemy na popularnej open source'owej technologii, no ale jest odpowiednio skonfigurowana, aby dobrze integrować się z naszą platformą. No jest też rodzina bibliotek, która właśnie pomaga zintegrować się z naszą platformą. Mam na myśli takie rzeczy jak logowanie, metryki, tracing, spójny format błędów zwracanych przez nasze API i wiele, wiele innych takich przekrojowych wymagań. No i tak, jeśli chodzi o Wandamio, to tutaj miałem bardzo duże szczęście, że pracowałem z Adamem Dubielem, z którym pierwszy podcast właśnie był z Adamem Dubielem. On był menedżerem i architektem platformy przez wiele lat. Teraz robi produkty biznesowe. No i on po prostu tak naprawdę pokazał mi, jak robić te narzędzia właściwie. I ta filozofia, no, od niego się nauczyłem, jak to robić, i te filozofie potem pogłębiałem, jak robić, aby te biblioteki były użyteczne i rozwijalne przez wiele lat.
Piotrek, w takim razie podziel się takim dobrym przepisem, jak tworzyć te biblioteki, żeby to wszystko było skuteczne, sprawne i łatwe w utrzymaniu.
Jasne. No, to, co u nas się sprawdza, to był podział naszego tego ekosystemu bibliotek na takie pojedyncze, na wiele bibliotek, które mają jedną odpowiedzialność i wykonują ją dobrze. Czyli to jest ta taka filozofia narzędzi Linuxowych. I to jest, my to przejęliśmy, czyli mamy bibliotekę właśnie, która zajmuje się logowaniem i tylko logowaniem. Mamy bibliotekę, która ogrywa metryki i zajmuje się tylko tym i tak dalej, i tak dalej. No i to powoduje, że rzeczywiście te biblioteki można po prostu budować na nich jak z klocków, czyli można sobie wykorzystać w swoim projekcie, może w jakimś projekcie ktoś nie chce z niej skorzystać i to jest wszystko ok, i to też pomaga w utrzymywalności, po prostu, że przez wiele lat można rozwijać te narzędzia, nie są one ze sobą tak spięte na sztywno, że zmiana wymagań powoduje, że wszystko trzeba zmienić. Inna sprawa to też te biblioteki, ten framework, staramy się, znaczy akurat framework jest oparty na Spring Boocie, ale framework tak naprawdę wykorzystuje biblioteki, które są agnostyczne, jeśli chodzi o technologię. To znaczy one tam nie mają zależności na Springa, nie mają zależności na konkretne technologie, stos technologiczny. Poza tym, że oczywiście no to jest na JVM-ie, więc one są napisane w Javie, no ale tam można wykorzystać je w dowolnym frameworku. I jak ktoś robi w Spring Boot, może wykorzystać je do Spring Boota. Jak ktoś robi w Scali, to wykorzystuje je w kalowych frameworkach i tak dalej, i tak dalej. Także to też nam się bardzo dobrze sprawdza. Dużo nauczyliśmy się tego, jak ważne jest posiadać mało zależności. Dzięki temu można wygodnie aktualizować te narzędzia, ogranicza się problemy zagrożenia bezpieczeństwa i jakieś stabilnościowe. To też łączy się z tym poprzednim punktem bibliotek, które są technology agnostic. No i chyba ostatnie to bardzo dużo czasu, wysiłku poświęcaliśmy na to, aby te API, które tworzymy, były czyste, żeby po prostu były małe. To jest coś, co jako taki inżynier, który ze studiów po prostu prosto przyszedł, kiedyś wydawało mi się, że najlepsze narzędzia są takie, które po prostu potrafią zrobić tysiące rzeczy i mają API do wszystkiego. A właśnie pracując nad Andamio, zrozumiałem, że im mniejsze API, tym rozwiązanie jest lepsze. Po prostu łatwiej użytkownikowi zorientować się, jak tego użyć. Łatwiej jest ograniczać łamanie kompatybilności wstecznej, co pomaga też w aktualizacjach potem w przyszłości. Łatwiej jest po prostu też utrzymywać to rozwiązanie. Także małe, silne API i biblioteki, które robią jedną rzecz i robią je dobrze. To taki, myślę, taka piguła, z którą mogę was zostawić.
To w takim razie, Piotrek, tworzyć biblioteki, czy raczej tworzyć usługi?
No tutaj to zależy, standardowa odpowiedź architekta. Myślę, że usługi, czy tak naprawdę opakowywanie wspólnego kodu w usługę, czyli API za pomocą na przykład HTTP, no to ma duże zalety, bo zespół, który taką usługę utrzymuje, może dowolnie zmieniać logikę i nie musi koordynować wdrożeń z resztą, ze wszystkimi swoimi klientami. Nie ma tego problemu podbijania zależności w setkach projektów. Także to wspiera właśnie autonomię, wspiera szybkość wprowadzania zmian. No oczywiście jest problem z opóźnieniami, no, które mamy przy komunikacji no, pomiędzy usługami. Także no, to chyba zależy od tych wymagań po prostu. No jeżeli na przykład mówimy o bibliotece, która formatuje błędy, no to ciężko wyobrazić sobie, że za każdym razem, kiedy chcemy zwrócić błąd użytkownikowi w usłudze, to będziemy odpytywać inną usługę, która powie, w jaki sposób sformatować ten kod, odpowiedź błędną. Tak? No więc to jest typowy, dobry przykład na małą biblioteczkę, która rzadko się zmienia i robi jedną rzecz dobrze. Z drugiej strony, jak mówimy o jakiejś logice, która często się może zmieniać i gdzie niepotrzebne jest bardzo niskie opóźnienie, czyli dowolna taka logika biznesowa zazwyczaj, no to jest dobry przykład na usługę. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie.
Wystarczy, że to zależy. Ja zrozumiałem, że chodzi o to, żeby zachować zdrowy rozsądek i dobierać narzędzia do potrzeb.
Tak, ja mogę jeszcze tutaj rozwinąć, że wydaje mi się, że to też trochę zależy od tego, jak wygląda baza kodu w firmie, bo na przykład u nas mamy taki podział, gdzie mamy repozytoria per projekty, czyli nie mamy monorepo, tak? I w takim układzie ciężko jest aktualizować biblioteki. To znaczy, jeżeli ja zmienię coś w bibliotece, no to te kilkaset projektów, które z niej korzystają, muszą po prostu się zaktualizować i przez ten czas, kiedy wszyscy się nie zaktualizują i nie wdrożą tego na produkcję, no to równolegle działa kilka wersji tej biblioteki na produkcji, tak? Więc to jest ten taki problem długiego ogona wersji, więc trudniej jest jakieś błędy poprawiać w logice i wprowadzać nowe mechanizmy, tak? Myślę, że w firmach, na przykład w takich przykładach, gdzie mamy monorepo, gdzie mamy też duże wsparcie narzędziowe, że możemy zmienić coś w jednej binarce i przekompilować wszystkie projekty, które z niej korzystają i wdrożyć automatycznie na produkcję, jakbyśmy coś takiego mieli, no to wtedy pewnie ten trade-off bardziej by szedł w stronę bibliotek. Także no to myślę, wiadomo, zależy.
Piotrek, Jak się ma to, co opowiadasz, do tego, że w firmie odchodzimy od bibliotek? Przecież co jakiś czas słyszę o tym, że przechodzi jakaś funkcjonalność przechodzi do Service Mesha.
A dzięki za to pytanie, bo to rzeczywiście jest istotne. Jak mówiłem o tych trade-offach, to również mamy te trade-offy w platformie. Czyli my standardowo mieliśmy te biblioteki przez wiele lat. No i problem, który z nimi mamy, to trochę wspominaliśmy o tym wcześniej, no to trudno jest aktualizować je we wszystkich usługach. Też tutaj dochodzi jeszcze ten problem, że my nie tylko mamy aplikacje na JVM-ie, ale również w wielu innych technologiach, czasem Golang, czasem Python, czasem Node.js. No i po prostu ten kontrakt mikrousługi trzeba w takim modelu, gdzie mamy tylko biblioteki, no to ten kontrakt mikrousługi trzeba implementować w każdej z tych stosów technologicznych oddzielnie. Także rzeczywiście przechodzimy trochę z tych bogatych bibliotek do bogatego środowiska, czyli chcemy, aby to środowisko zapewniało więcej, aby kod w usługach, ten taki infrastrukturalny, był jak najmniejszy. Czyli to jest tak trochę nawiązanie do tego 12-factor app, które Heroku wprowadziło dekadę temu. Także rzeczywiście takie projekty jak Service Mesh na przykład powodują, że logikę, jak rozrzucać ruch między instancjami usług, czyli Service Discovery i Client Side Load Balancing, przenosimy do proxy. I tak samo konfiguracja jest dostępna dla aplikacji w środowisku, czyli w pliku albo w zmiennej środowiskowej, która jest do przeczytania, a nie pobierana przez usługę w czasie wstawania. I wiele takich przykładów. Także to jest trudniejsze, bo stworzenie usługi jest trudniejsze, która będzie stabilna, odporna na awarie i odpowiadała szybko, jest trudniejsze niż stworzenie biblioteki, no ale nam się to sprawdza, bo po prostu dzięki temu możemy szybciej wprowadzać zmiany w platformie. Także no tak, dzięki za to pytanie. Rzeczywiście tak, przechodzimy trochę z bibliotek do środowiska tam, gdzie ma to sens. Tak naprawdę to opisałem to trochę dokładniej rok temu na naszym blogu, także link myślę możemy umieścić w opisie.
Świetny pomysł. Wspomniałeś o tej dekadzie. Ja bym chciał teraz zrobić taką podróż w czasie i cofnąć się prawie o dekadę i chciałbym, żebyś nam wszystkim opowiedział, od czego zaczynałeś w Allegro w takim razie?
To jest dobre pytanie. Zastanówmy się. No ja w Allegro jestem już 8 lat i tak naprawdę przyszedłem do Allegro zaraz po studiach i zawsze myślałem, że będę programistą Pythona. Python bardzo mi się podobał, ale no Allegro skusiło mnie skalą i ciekawymi problemami. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Zacząłem od biznesowych aplikacji, to znaczy aplikacji z domeny takiej biznesowej, jak program afiliacyjny. Też pomagałem w obszarze listingów, aby wyjść z monolitu do mikrousług. Tam bardzo wiele się nauczyłem o tym, jak tworzyć mikroserwisy, które są odpowiedniej wielkości, nie za małe, nie za duże. Jak dzielić właśnie te mikroserwisy, jakie pojawiały się problemy, to było bardzo, bardzo pouczające doświadczenie. No i później, to już ponad 5 lat temu, 6 lat temu, przeszedłem do platformy technicznej i tam już jestem do dzisiaj. I no właśnie pracowałem nad takimi rzeczami jak Andamio, ale też Hermes, nasza szyna danych i też Service Mesh, narzędzia do Service Discovery. No i wiele innych tak naprawdę.
No, czyli za tobą całkiem ciekawa droga. Może podzieliłbyś się też z nami jakimiś radami odnośnie tego, jak przechodzić przez poszczególne etapy kariery, no bo mówimy od zaczynania jako Pythonowiec, a kończymy na architekcie. Co po drodze?
Co po drodze? No właśnie, wiesz, wydaje mi się, że na początku to, co mi pomagało, to, że trafiłem do zespołu, gdzie po prostu byli świetni ludzie. Między innymi właśnie Adam, o którym wspominałem wcześniej, tak naprawdę nauczył mnie, jak myśleć o robieniu softu, ale też generalnie w zespole nauczyłem się o odpowiedzialności za swoje produkty. Chyba głównie jako na takim poziomie juniorskim, to po prostu jak najwięcej kodować w miejscach, gdzie możesz rozumieć to, co robisz, czyli to nie jest część wielkiego po prostu monolitu, gdzie nie rozumiesz, co się dzieje, tylko tak, że możesz być na dyżurze, rozumieć od frontu do backendu wszystkie elementy i pracować z ludźmi, którzy chcą cię wspierać i tłumaczyć różne ciekawe aspekty i dają ci możliwości też wzięcia jakichś trudniejszych zadań na siebie i nauczenia się na własnych błędach. Także myślę, że tutaj to po prostu możliwość pracy z ludźmi, którzy pokażą te najlepsze praktyki. Ja też dużo na studiach chodziłem na konferencje, szczególnie chcę tutaj wyróżnić Javarsowie, tak kiedyś nazywała się Confitura, która jest po prostu rewelacyjną konferencją i bardzo wiele mi dała i pokazała mi, w czasie studiów pokazała mi tak naprawdę, że ja na tych studiach niczego się nie nauczyłem, bo dopiero jak poszedłem na konferencję, dowiedziałem się, że tu jest jakieś TDD, refactoring, że tutaj myśli się o domenie i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę te prezentacje, które oglądałem, będąc właśnie na takiej Javarsowi, bardzo mi dużo dały. Już nawet do dzisiaj pamiętam prezentacje o testach Szczepana Fabera, świetne prezentacje Kubena Bardalika czy Pawła Lipińskiego o refaktoringu i agile'u. No to po prostu jest coś, co mnie ukształtowało, więc to mogę polecić. Później na takim poziomie, no powiedzmy mid tak zwanym, to myślę, że dużo dawało mi możliwość wejścia głęboko w tematy, czyli jeżeli trzeba było badać jakiś problem w Springu, no to nie bać się wejść głęboko w bebechy Springa, przedebagować się przez tego Springa. Jak coś nie pasuje, no to zgłosić buga, porozmawiać z autorami, zobaczyć, jakie były dyskusje na pull requestach, w jakiejś zmianie, która twoim zdaniem nie jest idealnie zrobiona. Można się dużo nauczyć po prostu o tych też decyzjach, jakie były podejmowane w czasie tworzenia tych open source'owych narzędzi. Też bardzo, bardzo dużo daje możliwość pracy nad systemami, które mają duży ruch i które mają potencjał właśnie, że wyjdą tam różne problemy, o których można nie pomyśleć, kiedy tylko się wykorzystuje narzędzia tak sklejając API zgodnie z dokumentacją. Także szczególnie na przykład ta praca nad Hermesem i tam mieliśmy czasem problemy stabilnościowe, możliwość właśnie wejścia głęboko. Czasem trzeba było wejść w kod kernela, żeby coś zrozumieć. Czasem trzeba było wejść w kod serwera, akurat Undertow u nas był wykorzystywany. Więc wiele takich rzeczy. Nie bać się po prostu wejść głęboko w kod i zrozumieć, dlaczego rzeczy działają tak, jak działają. No a później jako senior to myślę, że dużo dawało mi to takie zrozumienie, że to już jest trochę taka rola, gdzie te cechy przywódcze są istotne. Czyli tak naprawdę nie chodzi już o kodowanie, gdzie oczywiście to jest ważne i rozumienie, dlaczego systemy wyglądają tak, a nie inaczej i jak inni tworzą te systemy i oglądanie na YouTubie właśnie różnych prezentacji, jak na przykład zaprojektowany jest LinkedIn i dlaczego wybrali tak, a nie inaczej w poszczególnych komponentach swoich. Ale to są rzeczy, które myślę, że inżynier czuje, że powinien się tam rozwijać, a rzeczy, których może nie są takie oczywiste, to te cechy przywódcze, czyli na przykład rozumieć ten kontekst, dlaczego te produkty wyglądają takie inaczej, dlaczego firma jest zarządzana w ten sposób, a nie inaczej. Zrozumieć pracę swojego menedżera, tak? Czym on się tak naprawdę zajmuje, jakie są jego wyzwania, z jakimi problemami się styka. I myślę, że to są takie rzeczy, które pomagają robić lepszy software i też lepiej właśnie w przyszłości prowadzić projekty od strony technicznej. Po prostu rozumieć też te trade-offy, te wszystkie problemy, które składają się na software development. I to już to takie podejście, gdzie kod to jest koszt, to już nie chodzi o tworzenie kodu, tylko chodzi o tworzenie rozwiązań i próbujemy zrobić je najniższym kosztem. Nie mam na myśli, że oczywiście wysoka jakość techniczna, tak, ale że nie tworzymy kodu dla samego pisania kodu, tylko rozwiązujemy problemy biznesowe, więc takie tego typu myślenie, myślę. No a teraz jako architekt, no to ciężko mi doradzać, jak być skutecznym architektem, skoro pełnię tę rolę od roku dopiero, ale myślę, że jeszcze bardziej wejście w tematy miękkie, właśnie jak przeprowadzać zmiany, psychologia ludzi, jak właśnie być dobrym liderem. Mimo że nie jestem liderem zespołu, to te cechy przydają się również w projektowaniu rozwiązań i potem szukaniu konsensusu dla swoich rozwiązań szeroko w firmie. Także myślę, że takie rzeczy mogę polecić.
To ja z kolei liczę, że z tym tematem się zgłosić na konfiturę i tym razem będziesz na scenie.
To jest świetny pomysł. Powinienem, rzeczywiście.
Trzymamy cię tutaj ze słuchaczami za słowo. A skoro już o konfiturze mowa, to ja mam takie wspomnienia, kiedy pracowaliśmy razem i byliśmy razem na konferencjach i nieodzowną częścią konferencji jest też integracja po konferencji. I pamiętam, jak któregoś razu sobie rozmawialiśmy o różnych, przy różnych tematach i historiach. Ja chciałbym, żebyś się podzielił słuchaczami swoją historią na temat tego, jak zepsułeś wielki zderzacz hadronów.
No to jest rzeczywiście dobra historia. W ogóle mam wrażenie, że najlepsze historie to są historie o awariach, a nie o tym, jak robi się świetny software i wszystko ładnie działa. Tak, no rzeczywiście w czasie studiów byłem rok na takim programie w CERN-ie, czyli tam właśnie, gdzie jest wielki zderzacz hadronów, gdzie robią fizykę. No i tam pracowałem nad aplikacjami do monitorowania akceleratorów, czyli tworzyłem programy, które potem były wykorzystywane przez fizyków i operatorów do po prostu sterowania tymi zderzaczami, nie tylko LHC, Wielki Zderzacz Hadronów, ale też wiele innych akceleratorów jest w CERN-ie. No i rzeczywiście miałem tę taką niechlubną, może chlubną kartę swojej historii, gdzie spowodowałem, że eksperyment w LHC trzeba było przerwać i tak naprawdę zepsułem 24 godziny pracy akceleratora i już tłumaczę, jak to działało. Żeby opowiedzieć tę historię, muszę wyjaśnić, w jaki sposób pracuje się w CERN-ie nad tymi aplikacjami. Tam jest dosyć duży nacisk na bezpieczeństwo, więc tam, gdzie w tym środowisku uruchomieniowym i tam, gdzie w ogóle jest środowisko deweloperskie, to nie ma dostępu do internetu. Tego nie robi się na swoich maszynach, które ma się w swoim biurze, tylko loguje się na wirtualną maszynę, która stoi w wydzielonej sieci, z której nie ma dostępu do internetu. Także to jest istotne. No i tam się właśnie uruchamia też te aplikacje, tam akurat był Eclipse, tam się odpala Eclipse'a i tak dalej, i tak dalej. No i jeden fakt jest taki, że połączenia z tymi wirtualnymi maszynami często się zrywały, często one się crashowały, często się zawieszały i wymagana była ręczna interwencja admina, aby to odblokować. To jest jeden fakt istotny. No i drugi istotny fakt jest taki, że kiedy dewelopowało się te aplikacje, to nie było środowiska testowego, no bo ciężko postawić środowisko testowy zderzacz hadronów, więc tak naprawdę w CERN-ie było takie podejście, że uruchamia się aplikacje lokalnie na tej swojej maszynie wirtualnej, łączy się do produkcyjnych źródeł danych i tyle, i się tam sprawdza, co tam się chciało sprawdzić. Akurat te aplikacje do monitorowania nie były, jakby robiły tylko odczyty, tak? One nie modyfikowały stanu tych akceleratorów, tych urządzeń, więc to jakoś tam działało. No więc ja wesoło też tak robiłem. No i pewnego dnia, w jakiś chyba piątek, a może to był czwartek, o godzinie 17, pracowałem nad aplikacją do monitorowania właśnie LHC. No i w pewnym momencie zawiesiła mi się moja maszyna wirtualna. Nie byłem w stanie jej naprawić samodzielnie. Już osoby w biurze odpowiedzialne za tę maszynę wirtualną nie było dawno, więc stwierdziłem, no trudno, no pewnie się wszystko ubiło. Wrócę w piątek, wrócę z tego dnia, porozmawiam i przywrócimy tę maszynę do życia i sobie będę mógł dalej pracować. Więc wesoło wróciłem do domu. No i następnego dnia rano się dowiedziałem, że jest tu afera, że okazało się, że jeden z systemów, który wysyłał dane o stanie urządzeń do LHC, tak naprawdę tam ubił się z powodu braku pamięci i to spowodowało, że wszystkie inne systemy no, nie było ciągłości działania, więc dla bezpieczeństwa musieli przerwać eksperyment, ponieważ nie było widać, co się dzieje w tym akceleratorze, no to trzeba było przerwać eksperyment. Tam w centrum kontroli CERN-u jest taki duży czerwony guzik fajny, który jak się naciśnie, to ta wiązka, która jest w akceleratorze, jest zrzucana na taki wielki betonowy blok i po prostu jest przerywany eksperyment. No i tak naprawdę to kosztowało jakieś 24 godziny pracy akceleratora, bo rozpędzenie tych wiązek, przygotowanie takiego eksperymentu, to trwa bardzo dużo czasu. Przyczyna problemu była taka, że mój proces, który uruchomiłem na swojej wirtualnej maszynie, nadal był podłączony, nadal działał, mimo że nie miałem połączenia z tą wirtualną maszyną, to on dalej działał. No i tylko nie przestał odbierać te zdarzenia z systemu produkcyjnego, a system produkcyjny był zrobiony tak, że specjalnie dla mnie był tam zaalokowany bufor, ponieważ moja aplikacja nie rozłączyła się ładnie, to był utrzymany bufor. Bufor miał nieograniczoną kolejkę, więc po prostu zdarzenia były dokładane do bufora, dokładane, aż cała pamięć się skończyła na instancjach i wszystkie instancje tego systemu po prostu umarły. No i tak, no tutaj znaczy dla mnie to nie było jakichś dużych problemów z tego powodu. Mój szef trochę wzruszył ramionami i stwierdził, może wreszcie się nauczą w tym drugim zespole, aby ograniczać wielkość kolejek. I to też jest jedna z lekcji, które są ze mną, no już właśnie te 8-9 lat, że zawsze zasoby, nie ma czegoś jak nieograniczone zasoby, zawsze jest jakieś ograniczenie, tym ograniczeniem może być po prostu liczba zasobów, ilość zasobów na maszynie, więc wszystkie nieograniczone kolejki to jest proszenie się o problemy, więc to jest coś, co zawsze ze mną zostawało. No i dużo się też nauczyłem o tym, że łączenie się do produkcji nie jest takie nieproblematyczne, jak może się wydawać. Może się wydawać, że jedynie czytamy dane, więc w sumie co za problem, że połączymy się do produkcji, ale nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę się dzieje. I łącząc się gdzieś z laptopa do produkcji, mamy trochę inny, po angielsku mówi się usage pattern, tak? Inaczej po prostu w inny sposób to robimy niż systemy produkcyjne i możemy coś zepsuć. Więc za każdym razem, jak ktoś ma taki pomysł, że wbijmy się debugerem w produkcję, coś tam sobie sprawdźmy, albo tym podobne rzeczy, to ja opowiadam te historie i mówię, że to nie ma czegoś takiego jak obserwacja, która nie wpływa na obiekt, który badamy, to z fizyki kwantowej, tylko no, to zawsze tu jest problem, zawsze trzeba to robić bardzo ostrożnie i najlepiej tego unikać. Jak nie można tego uniknąć, to no, być bardzo ostrożnym i no, rozumieć po prostu, co się robi.
To jest piękna historia, ja uwielbiam, opowiadam ją mojemu dziecku do snu, że właśnie, żeby się nauczył od małych, od maleńkości, nie loguj się na produkcję.
Znaczy logować się może można, tylko bardziej trzeba uważać z łączeniem się do produkcyjnych systemów i po prostu rozumieć, że to trzeba to robić bardzo ostrożnie i być bardzo pewnym, że te zasoby się potem zwolni i że żadnych śmieci się nie zostawi.
Dokładnie. Piotrek, znowu zrobimy taki zwrot z tematami. Powiedz nam jeszcze, jak to się stało, że prowadzisz podcast? Bo zazwyczaj to ty jesteś po tej stronie, której dzisiaj ja jestem.
Myślę, że to też jest ciekawa historia. Jak pewnie wiesz, ale słuchacze nie wiem, czy wiedzą, popełniłem w życiu kilka piosenek na temat IT i też zajmuję się trochę śpiewem amatorsko. Także no też lubię prowadzić różne prezentacje na konferencjach czy szkolenia, więc dostałem taką propozycję po prostu, czy nie chciałbym poprowadzić podcast Allegro Tech i od razu się zgodziłem. To po prostu super, super zajęcie.
Jednym słowem, człowiek orkiestra. Mam nadzieję, że dodamy też linki do opisu podcastu, żebyście mogli zobaczyć twórczość Piotrka na YouTubie. A oprócz tego, że grasz i śpiewasz, to wiem też, że trudniłeś się organizowaniem konferencji. Może o tym byś też coś odpowiedział?
Jasne. Wspominałem trochę, że na początku chciałem być Pythonowcem i też przez kilka lat współorganizowałem PyWAW, czyli spotkania grupy użytkowników Pythona w Warszawie. To jest bardzo prężnie działająca grupa do dziś, już kilkanaście lat chyba. I no już tam, ja już tam się nie angażuję, ale był taki okres, że rzeczywiście wspierałem tą inicjatywę. No i też razem z grupą kilkunastu osób, tak naprawdę około 10 osób, zrobiliśmy konferencję PyWAW Summit w 2015 roku bodajże. która w ogóle była bardzo, bardzo udana. To była międzynarodowa konferencja na ponad 200 osób. Mieliśmy prelegentów z całego świata, bardzo dobrych. I nie chwaląc się, wydaje mi się, że to była najlepsza konferencja Pythonowa w Polsce w historii. I bardzo dużo się nauczyłem takich rzeczy właśnie o organizacji i zacząłem patrzeć też inaczej na to, jak konferencje są robione, są tworzone. Jako uczestnik konferencji teraz po prostu rozumiem, czemu jakieś decyzje są podjęte, potrafię sobie wyobrazić. Nie denerwuję się aż tak bardzo, jak są gdzieś kolejki, bo wiem, jak wszystko to jest trudne i tak naprawdę jak jest konferencja, wydaje się, że no wszystko działa, no powinno działać. Tutaj może ktoś narzeka, że Wi-Fi nie działa dobrze, a tak naprawdę taki uczestnik nie widzi, jak wiele rzeczy tam po prostu jest pożarów do gaszenia i ile rzeczy trzeba na tip-top zrobić, aby ta konferencja była na dobrym poziomie. Także to jest coś, co na pewno poszerzyło mi horyzonty i bardzo jestem z tego dumny.
No to Piotrek, jak jesteś taki wszechstronny, to pytanie, zagadka, TAP czy spacja?
To zależy. Znaczy, jeżeli pytasz mnie, ja w swoich projektach raczej wolę spację, ale tak naprawdę chodzi o to, aby robić to, co po pierwsze chce robić zespół, najważniejsze, żeby było spójnie w zespole i jeżeli najlepiej robić to, co jest konwencją przyjętą w danej technologii i nie zastanawiać się po prostu nad takimi rzeczami, bo to są wojny, które do niczego nie prowadzą, a ciekawe problemy są w biznesie, w tym, po co robimy produkt i jak zaprojektować ten produkt, więc to trochę nawiązuje do tego, co mówiłem, że kod jest kosztem i nie ma co się za bardzo tam przejmować. Takimi rzeczami jak TAP czy spacja. W sensie kod to nie jest sztuka, o może tak. Wiele osób mówi, że kod to jest sztuka, dla mnie kod to jest jak najbardziej inżynieria, a nie żadna sztuka.
Piotrek, to na koniec czego ci mogę życzyć?
Dobrej pogody i końca COVID-u. Teraz jak to nagrywamy, jest trzecia fala koronawirusa, a ja czekam, aż zrobi się ładna pogoda, skończą się te COVID-y i w lato pojadę w skały się wspinać.
To jeszcze tylko, żeby nie było kontuzji. Poruszyliśmy strasznie dużo fajnych tematów dzisiaj. Na pewno będą pytania. Jak z tobą się skontaktować?
Myślę, że najłatwiej na LinkedInie. Piotr Betkier. Łatwo mnie znaleźć. Nazwisko jest dosyć unikalne.
W takim razie zachęcam wszystkich do kontaktu z Piotrkiem. Piotrek, dziękuję ci za rozmowę. Bardzo fajnie było dzisiaj zamienić się rolami i posłuchać twojej historii. Dzięki.
Dzięki, Bartek.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.